że Rosja znalazła się w prestiżowym gronie krajów takich jak Demokratyczna Republika Konga, Uganda, Sudan, Republika Środkowoafrykańska, Kenia, Libia, Afganistan i tak dalej, na których terenach toczą się postępowania MTK, nie?
Miłosz, masz węgiel?
Mam brykiet.
Mam brykiet. Wiesz czemu? Bo będziemy grillować Amerykę, a nie tylko Rosję. Mimo tego, co widzicie w tytule i na miniaturce tego filmu.
Rosja może współpracować z Europą, Europą Zachodnią, ale Rosja też ma drogę Chin. To droga wasalizacji, nieuchronnej wasalizacji.
Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Mikołaj Deperek, pośrodku redaktor Miłosz Sowa, po waszej prawej redaktor Tomasz Winiarski.
Cześć, witajcie.
I dzisiaj porozmawiamy właśnie o nakazie aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. No dobra, ale zanim to, witamy w naszym dyplomatycznym studio. Jest to podcast Niepoprawny Dyplomata, który już dobre kilka lat ma. Jesteśmy obecni na YouTubie jeszcze dłużej, zanim jeszcze to w ogóle nazywało się podcastami, już nagrywaliśmy. Także miło Was tutaj gościć i zapraszamy do wsparcia naszego dyplomatycznego studio na Patronite. Możecie dołożyć cegiełkę do rozwoju tego miejsca. Wynajęliśmy studio w Warszawie. Wcześniej każdy z nas nagrywał w takiej swojej kanciapie. Nadal nam się zdarza nagrywać, ale nie ma to jak spotkać się wszyscy tutaj. Także tak, my na pewno prędko nie spotkamy Władimira Putina, a Władimir Putin, nie żebyśmy chcieli, no list gończy, ale tak jak powiedziałem, prawo międzynarodowe działa tylko teoretycznie. Największa w ogóle akcja jest taka, że w Stanach Zjednoczonych ono nie funkcjonuje.
No właśnie, jeśli chodzi o Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze w Holandii, no to 120 państw go respektuje, bo są sygnitariuszami traktatów rzymskich i uznają jego jurysdykcję. Sama Rosja uznawała jurysdykcję Międzynarodowego Trybunału Karnego do 2016 roku, kiedy się z niego wycofała, ale Stany Zjednoczone są właśnie w gronie tych państw, które jurysdykcji MTK nie uznają. W związku z tym rzecznik prasowy Narodowej Rady Bezpieczeństwa USA John Kirby powiedział, że nie wie, czy Ameryka, znaczy odmawiał udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy Ameryka aresztowałaby Putina, gdyby ten teraz po wydanym nakazie aresztowania przez Międzynarodowy Trybunał Karny pojawił się na przykład w New York City po to, żeby wziąć udział w Radzie, w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ i dodał później, że raczej by się to nie stało. No właśnie, no dlatego, właśnie, że Ameryka nie uznaje jurysdykcji Trybunału Karnego Międzynarodowego.
Nie chodzi o immunitet dyplomatyczny, który funkcjonuje wśród dyplomatów, bo różne sytuacje dyplomaci robili, jeździli po pijaku, różne dziwne akcje, przemycali różne rzeczy. Mam taki odcinek ciekawy, a tu musicie mocno przewinąć, o dziwnych rzeczach w bagażu dyplomatycznym, między innymi posiadkowane ciała, broń, narkotyki oczywiście, różnego, wszystko co możecie sobie wyobrazić, co można przemycić, to już jakiś dyplomata próbował na 100%. Więc tak, no ale nikt nie będzie przemycał Władimira Putina z Nowego Jorku, no bo jak się okazuje, może sobie wlecieć cały na biało, jakby nigdy nic i nikt go w Ameryce nie aresztuje, co jest absurdalne. Tutaj wypowiedź pewnie Joe Bidena nawet to potwierdza.
Dokładnie tak, chociaż Joe Biden oczywiście wyraził aprobatę do tego, że za Putinem jest list gończy wystawiony właściwie. Co więcej, Stany Zjednoczone, chociażby ustami wiceprezydent Kamali Harris, która przemawiała w Monachium, mówiły o dowodach, które Departament Stanu czy Pentagon posiadają na potwierdzenie rosyjskich zbrodni na Ukrainie, zbrodni wojennych.
Dowody mamy, ale nie możemy się z nimi podzielić.
No właśnie, bo Pentagon właśnie dlatego, że Ameryka nie jest sygnitariuszem traktatów rzymskich, odmówił, jak się powszechnie uważa, jak to opisują media, przekazania Trybunałowi w Hadze dowodów, które Amerykanie posiadają na rosyjskie zbrodnie wojenne, mimo że na przykład raport przygotowany przez, finansowany przez Departament Stanu na Uniwersytecie Yale, ośrodek badawczy, zebrał tak silny materiał dowodowy, który w sposób klarowny wskazał na fakt, że Rosja dokonała zbrodni polegającej na wywożeniu pod przymusem ukraińskich dzieci w głąb terytorium rosyjskiego. Bo mamy w czasie wojny na Ukrainie, mieliśmy Bucze i wiele Mariupol i wiele innych przypadków brutalnego i radykalnego złamania prawa międzynarodowego, prawa wojennego, praw człowieka i tak dalej.
No jak rozstrzelanie jeńców wojennych, nierespektowanie tego prawa jenieckiego.
Jednak Putin jest teraz oskarżony za wywożenie dzieci ukraińskich w głąb Rosji. Za tą jedną rzecz. Reszta mam nadzieję,
ale
że nie
tylko jemu, bo jeszcze rzeczniczka praw dziecka w Rosji.
Rosyjska rzeczniczka praw dziecka i Władimir Putin. I tutaj przypomnę naszym widzom taką sytuację, kiedy Putin niedawno przemawiał na jednym z rosyjskich stadionów do rosyjskiego narodu. Tam zrobili taką wielką imprezę, będącą niejako trochę odpowiedzią na wizytę Bidena w Warszawie i w Kijowie. I tam dało się zauważyć taką dziewczynkę ukraińską, która była użyta przez propagandę Kremla, występowała na scenie i kazano jej się uśmiechać, machać i przytulać do rosyjskich żołnierzy, a jest to dziewczynka ukraińska, wywieziona siłą z Mariupola, której mama zginęła pod ruskimi bombami w Mariupolu. I to jest przykład na brutalną i pozbawioną jakichkolwiek skrupułów propagandę kremlowską, która właśnie wykorzystuje dzieci, co jest też zbrodnią według prawa międzynarodowego, porywa je, wywozi w głąb swojego terytorium, a później przeprowadza pranie mózgu, czy grożąc i stosując różnego innego typu formy nacisku, zmusza te dzieci, aby one występowały w roli takich pacynek, które mówią rzeczy po linii Kremla na cele właśnie propagandowe.
No tak, to nie jest nowa praktyka. Ta praktyka przesiedleńcza, czy także praktyka ustawiania swoich aktorów jest nam znana. No jest ona także gdzieś tam znana dość często nawet w takiej propagandzie politycznej, nie tylko w Polsce, ale za granicą, gdzie po prostu ustawia się protestujących pod photo op, czyli pod takie opaście, jest tu tłum, a to są jakieś ustawieni aktorzy zjechani, czy autobusami przywiezieni i bardzo podobnie to jest podstawy jakiejś takiej bardzo takiej, kurde, wrednej, głupiej propagandy, nie?
Ciekawostką jest też to, że sama Ukraina nie jest sygnitariuszem traktatów rzymskich, w związku z tym teoretycznie nie uznaje jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego, ale z jednym małym wyłączeniem, które Ukraina wprowadziła. Nie podpisując tej umowy międzynarodowej de facto, jednak stwierdziła, że jeżeli Międzynarodowy Trybunał Karny będzie prowadził śledztwa w sprawie zbrodni popełnionych na terytorium Ukrainy, na przykład teraz przez Rosję, wówczas ona będzie w pełni współpracowała. Jeżeli taki Władimir Putin zostałby aresztowany, czy w ogóle znalazł się na terytorium Ukrainy i Ukraińcy by go zatrzymali, wtedy by go przekazali Trybunałowi w Hadze. Natomiast właśnie w przypadku Ameryki no byłoby to raczej inaczej. Tak? Raczej Ameryka by nie mogła go, nie wydałaby go Trybunałowi w Hadze.
A nie wydałaby go dlatego, że ma specjalną ustawę, która jest jakby takim follow-upem co do braku jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego. Jest to ustawa z 2002 roku. Jej potoczna nazwa to Hague Invasion Act, podpisana przez George'a Busha w 2002 roku. No i ta ustawa zakłada brak jakiejkolwiek współpracy z Trybunałem w Hadze. To się tyczy także braku przekazywania przez stronę amerykańską dowodów Ukraińcom na rosyjskie zbrodnie wojenne na Ukrainie. Była ostatnio o tym troszkę głośno, gdy Pentagon zablokował tę możliwość.
Co ten odklejaniec Medvedev znowu napisał, bo dopiero patrzę na nasz research i miał napisać, że zagroził atakiem rakietowym na Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, który wydał nakaz aresztowania na Władimira Putina. Można sobie wyobrazić użycie hipersonicznego Onyxa z Morza Północnego z rosyjskiego okrętu na haski sąd. Tak więc, obywatele, sędziowie, patrzcie uważnie w niebo, napisał były rosyjski prezydent. Ten to po prostu przebija już Radka Sikorskiego i innych razy 5. A to nie pierwszy taki jego tweet, bo to na Twitterze normalnie pisze.
Tak, no Miedwiediew jest całkowicie odklejony. Jak się analizuje niektóre jego wpisy, to właściwie na granicy szaleństwa. Zresztą były takie przecieki, takie informacje w mediach, że on podobno miał chcieć się targnąć na własne życie i mieli znaleźć jego list pożegnalny i powstrzymać go, kiedy już trzymał pistolet i się szykował tego, żeby sobie życie odebrać. No takie rewelacje gdzieś tam media międzynarodowe opisywały.
Niech się umówi do Władimira na herbatkę z Polonem, to wystarczy.
Tak, to
Nic nie
niech się
sugeruję,
panowie
ale
tam wytrują razem i będzie po sprawie.
zaoszczędzą światu i Trybunałowi współpracę. Ale jaka jest w ogóle historia Trybunału? Bo Trybunał skazał już kilka osób, na tej liście jest dość obszerna, bardzo, tak jak powiedziałeś, że Rosja dołączyła do tej ciekawej listy krajów. A jakie tam są i czy były jakieś osobistości ciekawe? Jak to w ogóle działa? No bo mnie uczono na stosunkach międzynarodowych, correct me if I'm wrong, pewnie jakbyśmy jakiegoś eksperta zaprosili od prawa międzynarodowego, powiedziałby bardzo podobnie, że no prawo międzynarodowe działa tylko teoretycznie. Dlaczego? Ponieważ każde prawo wymaga jakiejś siły sprawczej, tak? Jak macie prawo, dura lex sed lex, no to ktoś was do tego prawa musi też doprowadzić w kontekście stosunków międzynarodowych, nie ma tej osoby, która cię doprowadzi. To znaczy nie ma służby porządkowej, nie ma monopolu na siłę. Są po prostu różne siły i nie ma międzynarodowego policjanta. Są oczywiście niebieskie kaski, ale to i tak jest obserwacyjna misja, tak jak na przykład na granicach niektórych krajów, gdzie stoją, patrzą i właściwie wszyscy w siebie celują, ale nic się nie dzieje, nie? I to tyle.
Czy chociażby właśnie w trakcie wojny w Jugosławii, gdzie błękitne hełmy ONZ do tej pory są oskarżane za bardzo duże zaniedbania, gdzie właściwie zbrodnie serbskich bandytów na Bośniakach chociażby miały miejsce pod okiem niemalże i pod karabinami błękitnych hełmów, które nie zrobiły nic i właściwie na własnych oczach pozwolili na to, żeby
Rozkazy.
Serbowie tych jeńców czy pojmanych cywilów wywozili i potem rozstrzeliwywali. Odnajdywane na terytorium Chorwacji, Bośni i Hercegowiny masowe groby. Zresztą Milošević, prezydent Serbii, jeden ze ściganych przez Międzynarodowy Trybunał Karny, wśród wielu innych serbskich bandytów. Mikołaju, zapytałeś na początku, ile osób jest ściganych czy skazanych przez Międzynarodowy Trybunał Karny. Obecnie na stronie MTK znajduje się lista 51 oskarżonych, na których ciążą zarzuty zbrodni wojennych, zbrodni przeciwko ludzkości czy ludobójstwa. I teraz, czy to prawo międzynarodowe zawsze nie działa? Na szczęście czasami działa i mamy co prawda informację, że niektórzy ścigani przez MTK zostali uniewinnieni, jednak wielu podejrzanych nadal znajduje się w areszcie, inni zostali skazani na kary więzienia. W pozostałych przypadkach mowa o etapie przedprocesowym w oczekiwaniu na aresztowanie podejrzanego i postawienie go przed sądem w Hadze, czyli to,
Kara
co teraz
śmierci
jest
nie
z
funkcjonuje.
Putinem. Kara śmierci nie funkcjonuje, ale byli tacy oskarżeni, którzy w trakcie procesu popełnili samobójstwo, na przykład zbrodniarz, jeden z serbskich zbrodniarzy. Czyli no.
Cycyjanek w jakiś sposób sobie przemycił, wstał, powiedział, ten pan jest niewinny w trzeciej osobie i się popełnił.
Tak, ciekawostka jest taka, że oprócz Władimira Putina i rzeczniczki praw dziecka, tutaj jej nazwisko niech wybrzmi na tej liście hańby, Marii Lwowej-Białowej, jest także 11 osób pochodzących z Afryki, ale na tej liście jest także Rosjanin. Były rosyjski policjant, który w latach 2005-2008 był ministrem spraw wewnętrznych, samozwańczej i popieranej przez Rosję Osetii Południowej, czyli historia tutaj słynnej inwazji rosyjskiej w Gruzji. I jest on oskarżany o zbrodnie wojenne przeciwko właśnie obywatelom gruzińskim. Także z jednej strony prawo międzynarodowe no, nie zawsze działa, bo nie ma tej policji międzynarodowej, a z drugiej strony jednak no, mamy jakieś przykłady, że czasami tą sprawiedliwość udaje się wymierzyć.
To jest jakaś teoria, nie?
Słowa bardzo ciekawe w kontekście tego, czy jest szansa na aresztowanie Putina, tutaj sobie pozwolę zacytować. Wystarczy, że Putin zrobi jeden krok poza granicę Rosji i trafi do więzienia w Hadze. Tak powiedziała była główna prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii i dla Ruandy, gdzie w latach
O,
90.
kolejna sytuacja,
była
oczywiście.
wielka masakra. Pani Carla del Del Ponte, szwajcarska prawniczka. Tylko pytanie, czy możemy podzielać, analizując prawo międzynarodowe, geopolitykę i to, co się na świecie dzieje w tej kwestii, czy możemy podzielać ten entuzjazm? No bo czy faktycznie prawdą jest, że wystarczy, że Putin opuści granicę Rosji, zostanie aresztowany i trafi do więzienia w Hadze? No nie do końca. Sam John Kirby powiedział, że aresztowanie go na terytorium Ameryki jest mało prawdopodobne. Sam Biden podkreślił, że Amerykanie co prawda popierają ten akt oskarżenia i ściganie Putina za zbrodnie wojenne, to jednak sami nie są sygnatariuszami traktatów rzymskich i nie podlegają pod MTK.
No i ustawa, o której mówiłem, Tomku. No
dokładnie, która to właśnie definiuje. Także tak samo nie wyobrażam sobie, że Chiny, Korea Północna, Wenezuela, Kuba czy inne państwa, czy nawet Indie, czy Syria, tego typu kraje, czy aresztowałyby Putina, gdyby on się przyjechał z jakąś oficjalną, bilateralną wizytą do tych państw. Niestety śmiem w to wątpić. Więc tutaj to, czy się uda Putina skazać kiedykolwiek, jest bardzo dobrym pytaniem, ale trudnym jednocześnie. Na pewno już sam fakt wystawienia nakazu aresztowania Międzynarodowego Listu Gończego podkopuje wizerunek Putina także wewnątrz społeczeństwa rosyjskiego, no bo oni jednak siłą rzeczy słyszeli o tym. I kiedy międzynarodowa organizacja taka jak Trybunał w Hadze mówi, że ktoś jest bandytą, zbrodniarzem i że jest ścigany, to w naturalny sposób osłabia pozycję Putina także właśnie na rytm podwórku wewnętrznym rosyjskim.
W tym samym czasie, co nagrywamy ten materiał, czyli kilka dni po ogłoszeniu tego listu gończego, Władimir Putin wita się z Xi Jinpingiem i nazywają siebie przyjaciółmi.
Tak, i rosnące znaczenie relacji pomiędzy Pekinem a Moskwą, chociaż wielokrotnie analizując to geopolitycznie tutaj na podcaście Niepoprawny Dyplomata zwracaliśmy uwagę, że Rosja trochę nie ma wyjścia i musi dogadywać się z Chinami, no bo
muszą nowe rurociągi nawet budować, bo mamy siłę Serbii, nie, siłę Serbii, przepraszam. Rozmawiamy o Serbii, ale mam oczywiście na myśli Syberię. Siła Syberii, jedynka, no to dwójka też powinna powstać, nie? Ale Chiny to tylko 1/4 tego, co wysyłały do Europy, teraz będą wysyłać do Chin. To nadal nie jest ten rynek.
Nadal nie jest ten rynek, ale jest to zawsze jakieś rozwiązanie dla Rosji, która desperacko szuka tego zbytu dla swoich surowców energetycznych. No a Chiny, tutaj Miłosz może trochę o taktyce Chin, ale moim zdaniem i zdaniem ekspertów wielu Chiny wykorzystają tą sytuację, że Rosja jest w kropce, że Rosja jest od nich desperacko uzależniona, żeby przeprowadzić proces wasalizacji Rosji.
A słowa słowami, klepiemy się po ramionach, co się dzieje w kuluarach i tak się nie dowiemy.
No tak, jasne. I chcę tutaj powiedzieć, że istotnie cel Chińczyków jest teraz obecnie taki, cel ich polityki międzynarodowej względem Rosji, geopolityki trochę szerzej, żeby przestać na pewien taki związek z Rosją, lecz żeby Rosja by względem nawet wojny w Ukrainie samej, żeby może do pewnego stopnia osłabiać Rosję, lecz nie do końca, żeby Chiny mogły zachować jakiś taki wentyl bezpieczeństwa, jakąś taką kontrolę nad Rosją, żeby ją powoli, to co mówi Tomek, wasalizować, gdyż o tej wasalizacji Rosji przez Chiny już mówiło się od dłuższego czasu. Zbigniew Brzeziński mówił, że Rosja ma dwa wybory. Rosja może współpracować z Europą, Europą Zachodnią i może się rozwijać, może eksportować swoją kulturę, może być widziana na świecie i nawet mile widziana, ale Rosja też ma drogę Chin, którą Brzeziński mówi, że droga Chin to droga wasalizacji, nieuchronnej wasalizacji. I widzimy, że obecne wydarzenia, obecne stosunki międzynarodowe, układ sił, bieg tych spraw wskazują, że Rosja podąża takim niedźwiedzim, jak to się określa czasami Rosję, niedźwiedzim krokiem w stronę chińskiego smoka.
A trzeba było nie odpierdzielać w zamian macie trybunał, macie sankcje, mniej pieniędzy, zmarnowane surowce, bo przecież to odkręcenie, zakręcenie kurków nie oznacza to, że po prostu ten gaz jest spalany. Te złoża są marnowane, albo ta ropa to też. Cóż, to nie jest tak,
nie
że
da się tego zakręcić, a potem zakręcić,
odkręcić. Nie? No, to jest szkoda dla środowiska, szkoda dla reszty świata. Można by było jeszcze pojeździć trochę V8.
No, dla Rosji to też jest poważne wyzwanie logistyczne, bo raz zakręcony szyb naftowy nie może już być później reaktywowany, a przynajmniej nie jest to proste. Ekspertem od energetyki nie jestem, ale faktycznie brak rynków zbytu i jednocześnie ciągłe wydobycie, którego nie da się zakręcić, to jest poważne też wyzwanie dla Rosji, tak? Takie logistyczne.
No dlatego są rozmowy z Indiami, są rozmowy z Azją, kierunek ku Azji. No ale to już jest geopolityka. Na razie jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. 2023 rok. Władimir Putin jest poszukiwany. Kto go złapie i czy ktokolwiek go złapie? Czy może skończy tak jak Adolf, a może ucieknie do Argentyny, czy gdzieś w końcu zniknie? No tak trochę smutno w Rosji spędzić resztę życia. Jest taki serial na podstawie książki o szpiegach i jeden z nich ideowo jest bliżej komunistą, ucieka z Wielkiej Brytanii i to jego życie raczej nie było tam za jeszcze Związku Sowieckiego zbyt przyjemne. Odwiedzić, ciekawe, fajne, ale tam siedzieć i mieszkać, no nie wiem, chyba są lepsze miejsca na świecie. Dajcie znać, jeżeli wy macie swoje ulubione takie miejsce i co wy myślicie, który kraj, kto się odważy, żeby Vlada kiedykolwiek aresztować. Co go czeka, co nas czeka? Piszcie w komentarzach, zapraszamy Was do dyskusji w komentarzach.
Trzymajcie się, cześć.
Cześć.